Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Łukasz Warzecha.
I Jakub Dymek, dzień dobry.
Witamy po raz pierwszy w 2025 roku. Postanowiliśmy zrobić coś w rodzaju podsumowania, ale w trakcie naszych intensywnych narad poza kamerą okazało się, że te podsumowania, które wszyscy robią, no nie będziemy powtarzali tego samego, czyli sukces roku, porażka roku. Ja nawet miałem taki pomysł, żeby może pajaca czy błazna roku, ale to też nie. Postanowiliśmy, że zrobimy to inaczej. To znaczy, zamiast się skupiać na pojedynczych wydarzeniach czy pojedynczych osobach, spróbujemy każdy z nas znaleźć jakieś tendencje, czyli spróbujemy spojrzeć szerzej. Tendencje, które zaznaczyły się w roku 2024 i jeszcze rozważyć, czy one będą miały swoją kontynuację w kolejnym roku, tym nowym, w kolejnych latach, czy też nie. I mamy, każdy z nas ma swoją listę, nie uzgadnialiśmy tych list, więc być może niektóre rzeczy będą się powtarzać. Tym razem tobie, Kuba, oddam głos jako pierwszemu. Te tendencje to mogą być tendencje oczywiście i światowe, i lokalne, nasze polskie, a też i takie, które są zarówno globalne, jak i mają odbicie w Polsce. Zaczynaj.
Obowiązkowym elementem spotkania takiego jak dzisiejsze jest to, że należą się tobie, Łukaszu, podziękowania za ten rok spotkań i to, że ta formuła udawała nam się z mniejszą lub większą regularnością, ale udawała się w ciągu minionego roku i że dostarczyliśmy, mam nadzieję, kilku momentów dobrej zabawy, humoru i czasami pewnie też trzeźwej analizy tym, którzy nas cyklicznie słuchają.
Stąd... To ja bardzo dziękuję, Kuba, bardzo dziękuję. Tobie również oczywiście bardzo dziękuję, zwłaszcza, że sądząc po komentarzach, chyba możemy mieć satysfakcję, bo mam wrażenie, że dużej liczbie widzów mojego kanału ten format przypadł do gustu, ale też pewnie przyciągną sporo widzów nowych, których wcześniej na moim kanale nie było, a też takich, którzy oglądają ten format specjalnie dla ciebie, więc też bardzo ci dziękuję.
To oni mieli być właśnie w drugim szeregu adresatem moich podziękowań, ale że mnie uprzedziłeś, to już w tym momencie postawimy kropkę. Tak, wam też bardzo dziękuję za to, że tu z nami jesteście. Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś we wstępie do naszego dzisiejszego spotkania, jednym z największych wyzwań końca roku dla publicysty jest znalezienie jakiejś oryginalnej formuły, klucza czy sposobu, aby z tym rytuałem corocznych podsumowań jakoś się uporać. Pewnie i ty i ja słyszeliśmy już dość nudnych, przewidywalnych, repetytywnych albo po prostu kompletnie banalnych i wyzutych z oryginalnej myśli podsumowań w tym roku, by być tym rytuałem zmęczeni. Naszą tutaj taką trochę też tradycją w ciągu tego cyklu spotkań stało się to, że próbujemy znaleźć jakiś klucz do rzeczywistości, który trochę jest wbrew temu, co się w polskim głównym nurcie przyjęło mówić. I tak też pójdziemy w tym końcoworocznym podsumowaniu. Ja, tak jak mówisz, również mam do zaproponowania czy do omówienia kilka trendów. I choć zazwyczaj nasze rozmowy zaczynamy od zagranicy, to tu być może na miejscu jest zacząć od tego, co tutejsze, od Polski. Trendem roku 2024 z całą pewnością było to, że u władzy Donald Tusk zmienia się w Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński w opozycji z Donalda Tuska, albo jeszcze inaczej. PO staje się PiS-em, a PiS staje się Platformą. Wytknąłeś mi chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, że to nie jest wcale tak oryginalna myśl, bo kilka razy ona padła, ale będę uparcie jej bronił, bo mam wrażenie, że to właśnie w programie Dwie lewe ręce mocno ją z Marcinem Giełzakiem promowaliśmy, ale i tutaj kilka razy miała ona okazję wybrzmieć, zanim stała się być może już w jakimś wymiarze diagnozą obowiązującą. Ja także taki duży podsumowujący tekst wokół tej diagnozy opublikowałem na łamach Tygodnika Powszechnego w tym roku na rocznicę wyborów i sam fakt, że obyło się przy tej okazji bez kontrowersji, dowodzi, że ta teza jakoś tam jednak rezonuje. A jest tak, jak sądzę chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, dlatego, że Platforma Obywatelska rządząc przejęła od Prawa i Sprawiedliwości nie tylko agendę programową, choć i tę przejęła, bo od 800+, przez obronę granicy, aż po budowę centralnego portu komunikacyjnego, ba, ostatnio nawet po patriotyzm gospodarczy, ale przejęła także w pewnym sensie ten styl i być może nawet mandat, bo musimy pamiętać, że przecież Prawo i Sprawiedliwość w pewnym momencie już tak naprawdę uzasadniało dalszą potrzebę tego, żeby rządziło tym, że dba o polskie bezpieczeństwo, że jest tą jedyną partią, która na bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo granic stawia, że jest partią konsekwentnie antyrosyjską i patriotyczną i stanowi ostatnią też linię jakby kontaktu między Polską a Trumpizmem i także dlatego trzeba jej ten mandat przedłużyć. Zauważ, jak bardzo te wszystkie argumenty Prawa i Sprawiedliwości przewędrowały dzisiaj na drugą stronę. Dzisiaj to politycy Platformy Obywatelskiej przekonują nas, że polskie bezpieczeństwo wymaga tego, by dalej oddawać im kolejne przyczółki władzy, a relacje transatlantyckie, w tym także relacje o ironio z obozem Donalda Trumpa, są tą kartą, którą ten obóz ma w swojej talii, więc należy im zaufać. Donald Tusk jest też tym politykiem dzisiaj, który takie zarządzanie przez paniki moralne doprowadził do perfekcji i zmonopolizował chyba też po prostu metodę zjadania przystawek. Wszystko to, co kojarzyliśmy wcześniej z Jarosławem Kaczyńskim. Stąd gdybyśmy mówili o trendach, to ja bym ten trend wymienił jako niezwykle, przynajmniej dla naszej krajowej polityki, istotny. I żeby jeszcze w tym momencie nie stawiać kropki, to pozwolę sobie to uzupełnić, bo ten trend jest także wyrazem czegoś, co ja określam przesunięciem się środka polskiej polityki w prawo w tematach patriotyzmu, ale bezpieczeństwa także i szeroko rozumianego protekcjonizmu. Protekcjonizmu zarówno jeżeli chodzi o gospodarkę, jak i granice, jak i pewien model życia, czy niektórzy powiedzieliby wręcz model cywilizacyjny, ale zarazem przesunięcia się tego centrum polityki w lewo, jeśli chodzi o stosunek do świadczeń społecznych, redystrybucji, roli państwa w niwelowaniu różnic, czy na przykład realizowaniu dużych programów inwestycyjnych, czy wreszcie zadośćuczynienia takiemu poczuciu głodu, prestiżu i głodu ambicji. To polskie centrum polityki wędruje, przesuwa się w prawo, tak jak mówię, w tych tematach bezpieczeństwa, patriotyzmu, poczucia godności, dumy i sprawczości, ale zarazem w lewo, jeżeli chodzi o wiele tematów gospodarczych, czy dotyczących systemu społecznego i świadczeń. I tak też przesuwa się dzisiaj rządzący obóz, lądując, co ciekawe, gdzieś mniej więcej na tych samych pozycjach, z których startowało Prawo i Sprawiedliwość te blisko już dekadę temu.
To ja w takim razie sięgam od razu po numer dwa na mojej liście, bo to w zasadzie, to co sobie tutaj zapisałem, jest to samo, o czym ty mówisz, tylko ja postaram się to może trochę uzupełnić i pokazać jeszcze inne aspekty tej sprawy. Ja sobie to zapisałem pod trochę inną nazwą, mianowicie kopiowanie prawicy, przy czym prawicę oczywiście biorę tutaj w cudzysłów, no bo jak wiadomo, ja PiS-u w Polsce nie uważam za prawicę, ale ty właściwie dobrze to przedstawiłeś, mówiąc o tym, że jeżeli chodzi o sprawy społeczne czy gospodarcze, to ten punkt ciężkości przesuwa się w lewo. No to by się pod tym względem zgadzało. Chciałbym też powiedzieć, że bardzo trafne jest to twoje określenie, które się już zresztą pojawiało, ale tutaj absolutnie uważam, że świetnie to zdefiniowałeś, kiedy rozmawialiśmy o różnych działaniach rządu pana premiera Tuska, a zwłaszcza o działaniach samego pana premiera, mam na myśli określenie rządzenie poprzez paniki moralne. Rzeczywiście, Kuba, to jest znakomite określenie, więc chylę czoło, bo to świetna intuicja publicystyczna. To faktycznie tak wygląda. Natomiast ja bym tutaj się odwołał, ilustrując tę tendencję, co do której się zgadzam, do kampanii wyborczej. No, to, co obserwujemy w wykonaniu pana Rafała Trzaskowskiego, to nie tylko jest realizacja tego, o czym ty mówisz, ale to jest wręcz doprowadzenie tego do postaci karykaturalnej. I tutaj, jeżeli byśmy rozmawiali o wyborach prezydenckich, czy o kampanii prezydenckiej, która się zacznie w styczniu, jeszcze będę miał tutaj, od razu zaznaczam, pewną tendencję, która będzie tego dotyczyła, nie bezpośrednio do opisania, no to można zadać sobie pytanie, jaki będzie odbiór takiej próby, no ja bym powiedział jednak podszywania się pod prawicę, mówiąc umownie, przez kandydata Koalicji Obywatelskiej. Bo jeżeli byśmy dzisiaj spojrzeli na to, jakie są reakcje na jego działania, no to one, moim zdaniem, poza oczywiście takim urzędowym entuzjazmem jego twardych wyborców, są od kpiny do no przynajmniej takiego, powiedzmy, takiej umiarkowanej nieufności. No bo jednak, jeżeli ktoś robi taki zwrot, to albo to wywołuje właśnie żarty w rodzaju, o, za chwilę Rafał Trzaskowski pójdzie na roraty i będzie zdjęcia z rorat pokazywał, albo wywołuje przynajmniej nieufność. No, że jak to, no taki nagły zwrot następuje. Też widzę, że w obozie samego Rafała Trzaskowskiego pojawiają się głosy mówiące, że to też niesie ze sobą ryzyko utraty poparcia tych sektorów, niektórych sektorów twardego elektoratu, co do których wydawało się, że pan Trzaskowski może być ich poparcia pewien, ale może się okazać, że taka próba ostentacyjnego podszywania się pod umiarkowaną prawicę spowoduje, że te sektory mu niespodziewanie odpadną. Więc oczywiście nie jest to tak, że jest to główny przykład, bo to wszystko, co mówiłeś w ogóle o obecnym rządzie, to prawda, ale chciałem dodać tutaj przykład, który to czasem wręcz karykaturalnie ilustruje. Jeżeli byśmy spojrzeli natomiast na to, co robi rząd obecnej koalicji z takiej agendy dotyczącej właśnie bezpieczeństwa, no to chociażby mamy realizację postulatu stworzenia polityki imigracyjnej. To jest też pewnego rodzaju paradoks. Strategię migracyjną stworzył ten rząd i tak jak już wielokrotnie mówiłem, ta strategia moim zdaniem jest w niektórych punktach całkiem sensowna, ale przynajmniej w ogóle jest jakaś, czego nie mógł stworzyć rząd poprzedni, mimo że twierdził, że ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia i to on przede wszystkim pilnuje bezpieczeństwa Polski. To jest w pewnym sensie nawet paradoksalne, to znaczy to podszywanie się, czy to przedstawianie się jako partia, czy formacja, czy obóz bezpieczeństwa, takiego twardego bezpieczeństwa kojarzonego z prawicą, poszło tak daleko, że ten obóz rzeczywiście przygotowuje, no może jeszcze nie realizuje, bo tego nie wiemy, ale przynajmniej przygotowuje dokumenty będące podstawą takiej polityki, czego ten autentyczny prawicowy obóz w ogóle nie zrobił. Ale ja bym to jeszcze rozszerzył i wskazałbym, że ta tendencja jest nie tylko przecież polska. No jeżeli mamy teraz takie świetne poletko doświadczalne czy obserwacyjne, jakim jest rozpoczynająca się właśnie kampania wyborcza w Niemczech przed przyspieszonymi wyborami, no to tam widzimy, że Friedrich Merz, no co prawda formalnie rzecz biorąc CDU jest partią, no nie wiem, czy można powiedzieć, no centroprawicową, no bo chadecką oficjalnie, czyli nie jest to próba przedstawiania się jako prawica przez lewicę, no ale powiedzmy sobie szczerze, że ta centroprawicowość chadecka, taka głównonurtowa niemiecka, to jednak jest dosyć daleko od postulatów AfD. A tymczasem Friedrich Merz w tej kampanii właśnie próbuje te postulaty, zresztą już wcześniej próbował, zanim zostały ogłoszone przyspieszone wybory, próbuje przejmować, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie imigracyjne. No i przypuszczam, że gdybyśmy mieli w jakimkolwiek innym ważnym kraju dzisiaj wybory ogłoszone, ważnym kraju Europy, to mielibyśmy bardzo podobną sytuację. Czyli mielibyśmy też próbę prezentowania się przez centroprawicę, a może nawet przez centrolewicę, jako partia centroprawicowa czy prawicowa wręcz, przynajmniej w niektórych aspektach. No bo w tych aspektach społecznych i gospodarczych tutaj zgoda, że raczej to idzie w stronę protekcjonizmu, aktywności państwa, choć niekoniecznie w Stanach Zjednoczonych, bo tam zwycięstwo Donalda Trumpa raczej będzie to przesuwało w stronę przeciwną. Więc pierwsza tendencja... Poczekaj,
słowo polemiki. Tak. Znaczy, no. Zwycięstwo Donalda Trumpa akurat w tym wymiarze raczej jest zwiastunem właśnie powrotu do protekcjonizmu rozumianego w tym najbardziej jednoznacznym wymiarze wprowadzenia ceł i taryf i polityki.
A tak, tak, ale ja myślałem o polityce społecznej wewnątrz kraju. No to tutaj raczej Donald Trump nie będzie przywracał rozwiązań takich, które próbował realizować, nie wiem, Barack Obama. To miałem na myśli, bo co do protekcjonizmu w skali międzynarodowej, to tak, to tutaj oczywiście zgoda.
Poczekaj, w dziedzinie polityki gospodarczej, także tej wewnętrznej, Donald Trump jest dalece na lewo od wszystkich kandydatów republikanów do 2016 roku włącznie. No, pamiętajmy, że w roku 16 jeszcze z niezrozumiałych powodów Donald, albo właściwie zrozumiałych powodów Donald Trump obiecywał likwidację Obamacare. Dzisiaj właściwie broni tego systemu, podobnie jak główny nurt partii republikańskiej. Jego wiceprezydent opowiada się za podwyżką federalnej płacy minimalnej i zabiega o poparcie związkowców w przemyśle. Jeden i drugi, to znaczy zarówno J.D. Vance, jak i Donald Trump obiecują, co się z tego zrealizuje, to jakby inna bardzo ciekawa dyskusja, ale obiecują poprawę jakości pracy w przemyśle ciężkim przede wszystkim i relokację miejsc pracy do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj bym raczej, znaczy tutaj bym był ostrożniejszy w diagnozach. Znaczy Donald Trump rzeczywiście obiecuje obniżkę podatków i to go
O
tytułuje
właśnie,
po
miałem
tej.
powiedzieć podatki. Miałem powiedzieć podatki.
Tak,
To
ale.
zawsze był element republikańskiej polityki gospodarczej i społecznej również w pewnym sensie.
Tak, ale na tle całego programowego emplua Donalda Trumpa to. No i deregulacja, tak? Ale to jest jeden z elementów, które składają się na obraz dalece bardziej skomplikowany, bo musimy też się zapytać, czemu te cła i taryfy mają służyć. Ano, mają służyć one temu w założeniu, oczywiście, no właśnie, żeby chronić rodzimy przemysł i by stworzyć po prostu bodźce do jego rozwoju. Co więcej, Trump będzie także kontynuował politykę, nazwijmy to wprost, dopłat do lokowania w Stanach Zjednoczonych inwestycji w sektorze zielonej energii, w sektorze zbrojeniowym, w sektorze elektromobilności, bo to już robi. To będzie kontynuacja wszystkich tych założeń Inflation Reduction Act Joe Bidena. Tego, co niektórzy chcieliby widzieć jako swego rodzaju zielony keynesizm, ale będący tak naprawdę, bądźmy ze sobą uczciwi, polityką po prostu rywalizacji wielkich mocarstw za pomocą dużych państwowych subsydiów. To wszystko moim zdaniem składa się na dużo bardziej skomplikowany obraz i być może dlatego słowo protekcjonizm jest tutaj najlepiej opisuje to, co z czym mamy do czynienia, bo tu nie chodzi o przykładanie linijki i dokładny pomiar wychyłu wahadła w lewo czy w prawo, tylko raczej o to, jaka filozofia temu towarzyszy. No, jeżeli mówimy o tym, że obecnie raczej rządy na całym świecie chcą ściślejszej ochrony granic, większej kontroli nad globalizacją, większego lokalności w wytwórstwie i doinwestowania własnych przemysłów, czy w ogóle rozwoju przemysłów w takich modelach, które znaliśmy z drugiej połowy XX wieku, to słowa lepszego niż protekcjonizm ja tutaj nie znajdę i chyba z tą właśnie falą odchodzenia od nieskrępowanej globalizacji na rzecz kilku jej poziomów i poziomów odgrodzonych właśnie różnymi barierami protekcjonistycznymi, to ja nie znajduję.
Czyli odchodzenie od globalizacji to byłaby kolejna już tendencja, o której tutaj możemy rozmawiać.
Od jej pewnego modelu. Właśnie nie od globalizacji jako takiej, tylko od jej pewnego modelu, który był po prostu globalizacją zdominowaną przez Stany Zjednoczone i ich zdolność do narzucania reguł na pewną globalizację, która pęka na pół, tak? Gdzie tak naprawdę te porządki pewnych reguł zaczynają się rozjeżdżać i gdzie nie ma już jednego hegemona, który jest eksporterem zaawansowanych technologii, standardów, ale także i waluty, i kredytu, lecz są co najmniej dwa ośrodki, które ubiegają się o te pozycje, tak? To oczywiście Stany Zjednoczone i Chiny, ale także te Chiny, te ośrodki, przepraszam, nawet w tym sensie te Chiny również, po prostu stają się podstawowym dostawcą dóbr kapitałowych dla połowy świata. I w tym sensie inną globalizację dzisiaj ma tak zwany dawny trzeci świat. Z ich perspektywy globalizacja tylko się rozwija, a inną Europa czy Stany Zjednoczone, które ewidentnie dokonują, sam przecież tego widzisz i sami to widzimy na własne oczy, po prostu surowego rozrachunku z pewnymi elementami tej globalizacji, których chcą cofnięcia. I wśród nich jest na przykład czy to wolny przepływ przepływ usług i towarów, czy to wolny przepływ ludzi, ten ostatni może nawet bardziej, wizja świata bez granic, czy wizja na przykład tego niemieckiego, jak to się nazywało, Wandel durch Handel, czy jakoś tak, czyli tej wizji, że można wyłącznie w oparciu o relacje handlowe zrobić to, co amerykańscy liberalni interwencjoniści próbowali zrobić poprzez zrzucanie ludziom na głowy bomb, czyli dokonać jakby całej transformacji świata na model liberalno-wolnorynkowo-demokratyczny. Z tymi wszystkimi elementami globalizacji, jak sądzę, świat Zachodu dokonuje pewnego brutalnego i wymuszonego okolicznościami rozrachunku na naszych oczach. Stąd ja bym nie powiedział, że mamy koniec globalizacji, wręcz bym pukał się w głowę i przestrzegał przed tak krótkowzrocznymi diagnozami. No, jeżeli coraz więcej samochodów, którymi jeździmy, jest chińskich, jeżeli w każdym naszym urządzeniu za chwilę będzie procesor tajwański, jeżeli akumulator w naszym telefonie jest koreański, nad Ukrainą latają irańskie drony i walczą tam żołnierze również z Korei, tylko tej drugiej, a co drugi owoc, który kupujemy w markecie, pochodzi z Ameryki Południowej, to nijak nie można mówić o końcu globalizacji, tak? A coraz więcej ludzi uczestniczy w globalnym rynku finansowym poprzez, nie wiem, kryptowaluty, instrumenty pochodne i kolateryzację swoich własnych długów przez najróżniejsze skomplikowane jakby instrumenty finansowe i dźwignie. To nie można tego nazwać końcem globalizacji. Natomiast mamy fazę pewnego z nią rozrachunku i jej rozszczepienia.
O, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś teraz, opisując te, ja bym to już kwalifikował jako drugą tendencję i przychodzi mi do głowy, że warto by było zrobić, nie mówię, że to my w naszym programie musimy zrobić koniecznie, chociaż możemy spróbować, ale warto by było może zrobić, warto by było może przeczytać gdzieś, a pewnie coś takiego już powstało, na nowo rozrysowaną mapę globalizacji, bo ja bym powiedział, że jest to przebudowa globalizacji, nie deglobalizacja. Czyli tam, gdzie wcześniej były całkowicie swobodne przepływy, to teraz pojawiają się takie, no nie wiem, czy można to tak ująć, tak jak mamy korytarze lotnicze, chociaż powietrze jest jedno, ale wiadomo, że tymi korytarzami konkretnymi przemieszczają się samoloty, to także tutaj powstają pewne kierunki, w pewnych miejscach pojawiają się bariery, ale za to w innych miejscach te bariery znikają. No, żeby chociaż przytoczyć tutaj dosyć w dosyć skandalicznych okolicznościach podpisane, jeszcze nie ratyfikowane porozumienie Unii Europejskiej z krajami Mercosur, które też jest dobrym przykładem tego, o czym powiedziałeś. No faktycznie ciekawie by było te strzałki sobie rozrysować na nowo, kto z kim gra, bo jeszcze moglibyśmy na to nałożyć podział na globalną północ i globalne południe. To jest przecież bardzo ciekawa rzecz. Ja bym tutaj jako pewien przypis, może nie będę tu już wchodził w detale, ale jako przypis też bym taką tendencję z 2024 roku wskazał, czyli tendencję do coraz wyraźniejszego rozdzielania się. Tu oczywiście wojna na Ukrainie jest katalizatorem tego procesu, rozdzielania się globalnego południa od globalnej północy, ale jest pytanie, i słusznie je zadałeś, na ile to rozdzielenie jest też szczelne. No i kto będzie dążył do jego uszczelnienia, a kto nie. Ale to, jak mówię, zostawiam jako przypis, bo teraz chciałem powiedzieć o tendencji, która jest już wybitnie polska i jest bardzo niepokojąca i od razu mogę powiedzieć, że będzie miała na pewno kontynuację w roku 2025, a mówię o niej nawiązując do poprzedniej swojej wypowiedzi, czyli tej, gdzie omawiałem sprawę kampanii pana Rafała Trzaskowskiego, i to jest tendencja do, no nie wiem nawet jak to ująć, anarchizacji, chaotyzacji kompletnej, rozwalania polskiego ładu prawnego, której na razie apogeum w roku minionym 2024 była głośna uchwała Państwowej Komisji Wyborczej o niewykonaniu, przynajmniej na razie niewykonaniu postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych dotyczącego odwołania Prawa i Sprawiedliwości od wcześniejszej decyzji PKW w sprawie subwencji. Niestety to jest tylko oczywiście zwieńczenie procesu, który trwał przez cały 2024 rok. Jego naturę już tłumaczyłem wiele razy, chyba w naszym programie też, ale skrótowo to ujmę w ten sposób, że o ile Prawo i Sprawiedliwość oczywiście podporządkowywało sobie państwo, to PiS jeszcze dbał o to, żeby jakkolwiek było to robione, na rympał często, była jazda walcem, bardzo bezwzględna, ale żeby zawsze miało to jakąś podbudowę prawną. Znaczy oni tam dbali, żeby sklecić takie rusztowanie, na którym to się jakoś trzymało. Natomiast teraz mamy jazdę bez hamulców, czyli już no to wszystko się dzieje na zasadach demokracji walczącej, więc żadnej podstawy nie trzeba. Nie będę tutaj tłumaczył dokładnie, na czym polega ryzyko związane z tą uchwałą PKW, ale ono jest ogromne. Wchodzimy w okres kampanii wyborczej, ta tendencja, o której powiedziałem, będzie się jeszcze pogłębiać. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych jest jedynym określonym w tej chwili w ustawie o Sądzie Najwyższym organem, do którego można się odwoływać od decyzji PKW, również tych dotyczących na przykład rejestracji komitetów wyborczych lub kandydatów. I w związku z tym, jeżeli teraz PKW pod koniec 2024 roku zdecydowała głosami osób z powołania politycznego, no bo tak PKW ustawiło wcześniej PiS, że nie wykonuje orzeczenia Izby, ponieważ to nie jest Izba i ona, PKW nie wie, co to jest, i w związku z tym politycy, proszę, wyjaśnijcie to najpierw, to wtedy będziemy wykonywać te orzeczenia, no to znaczy, że w ogóle nie uznaje tej Izby, czyli w przypadku jakichkolwiek odwołań i skarg, również dotyczących wyniku wyborów, które się mają szansę odbyć, mają szansę, bo już nawet tego nie jestem pewien, też rozumiem, że PKW nie będzie uznawać tych orzeczeń. No więc mam wrażenie, że mieliśmy do czynienia z tendencją do postępującej anarchizacji, uznaniowości, wdrażania w praktyce reguł demokracji walczącej, i ta uchwała PKW, jak mówię, była taką wisienką na torcie, ale to nie jest koniec, bo mamy przed sobą miesiące związane z kampanią wyborczą i samym wynikiem wyborów. No i ja muszę powiedzieć, że jestem naprawdę mocno zaniepokojony tym, co się może wydarzyć, bo jestem w stanie wyobrazić sobie kilka scenariuszy, w których no po prostu kończy się to policją na ulicach, starciami z jedną lub drugą grupą wyborców, nie wiem, może nawet jakimś stanem nadzwyczajnym. Nie chcę brzmieć jak panikarz, ale to naprawdę słabo wygląda.
Pełna zgoda, Łukaszu, aczkolwiek ja nie wiem, czy jestem w stanie coś mądrego dodać, bo temat tak zwanej praworządności jest tym, w którym moja błyskotliwa analiza po prostu się wywala na twarz i zawodzi, bo chyba nie jestem w stanie już po prostu znaleźć sobie pokładów zainteresowania, cierpliwości i właśnie chyba siłę, żeby móc się tym zająć, ale to nie stanowi w rzeczy samej jakby głosu polemicznego z tym, co powiedziałeś, a i twoje spostrzeżenie, że tak zwana demokracja walcząca powinna tutaj dołączyć do sloganów, słów kluczy i haseł minionego roku jest jak najbardziej uzasadnione. No tak, jakoś żeśmy prześliznęli się trochę w tym wątku, jak Platforma upodabnia się do PiSu nad... Ja się prześliznąłem, przepraszam, nad tym, jak pewne działania wychodzące rodem z logiki stanu wyjątkowego po prostu spowszedniały w Polsce i jak duża jest tolerancja wśród zwolenników aktualnie rządzących na to, by ich ulubiona partia w dość otwarty sposób sięgała po ten słownik. Ale to jak najbardziej fakt. Co do samych wyborów prezydenckich i ich szansy ich zawieszenia, czy niejako rozbicia. Oczywiście ona jest, jak to się mówi ładnie w języku angielskim, jest niezerowa.
Tak, no niestety też się z tym zgadzam, ale teraz powiedz ty o kolejnej tendencji, jaką wynotowałeś, wypisałeś.
No, nie można nie zakończyć podsumowania roku 2024 bez odniesienia do tego, że był to rok, gdzie odbyło się w świecie demokratycznym, na świecie, po prostu najwięcej wyborów w historii. Albo jeszcze inaczej, najwięcej ludzi w historii wzięło udział w procesie wyborczym. Od Indii, przez Wielką Brytanię, Francję, po Stany Zjednoczone i wybory europejskie. To samo w sobie było wydarzeniem doniosłym, ale jakie płyną z tego wnioski? Otóż moim zdaniem, i niestety nie ma na to jeszcze, ale jeżeli ktoś z Państwa ma pomysł, to chętnie wysłucham, dobrego określenia w języku polskim. Wydarzyło się to, co John Burns Murdoch w Financial Timesie niejednokrotnie opisywał i nazwał cmentarzem, cmentarzyskiem rządzącym, Graveyard of Incumbents, wielkim procesem odrzucenia partii rządzących, właściwie w całym świecie rozwiniętym przez wyborców. Ktoś powie, o, nic w tym niezwykłego, zawsze tak było, że ci, którzy rządzą, spotykają się z surowszą oceną wyborców po jednej czy dwóch kadencjach, no bo to naturalny proces. Owszem, lecz nigdy jeszcze w historii badań w krajach rozwiniętych nie było tak, żeby we wszystkich z tych państw opcja rządząca, poddana pod osąd wyborców, przegrała. A tak się właśnie stało w tym roku. I co ciekawe...
No a co Kuba z Francją? We Francji nie przegrała, co prawda... Znów sięgnięto, jeżeli można tak powiedzieć, po trik, którym jest ordynacja wyborcza bardzo specyficzna, no ale tam układ się jednak obronił.
No ale wyborcy odrzucili partię Macrona w wyborach powszechnych, tak? No im się udało złożyć większość dzięki jakby skomplikowanej ordynacji, wielu konstytucyjnym trikom i poprzez kolejne procesy nominowania kolejnych premierów, ale fakt jest taki, że te wybory zwycięstwem Macrona nie były. Utracił on poparcie względem poprzednich kadencji.
No w tym sensie zgoda, tak. W tym sensie zgoda.
A w głosowaniu bezpośrednim w pierwszej, ale poprawnie rzecz, w głosowaniu bezpośrednim w pierwszej turze Le Pen, ugrupowanie Le Pen. Tak, no ale ten system służy temu, tak, żeby uniemożliwić w drugiej turze wygraną siły antyestablishmentowej. Temu służy ten słynny kordon sanitarny i dwustopniowa francuska ordynacja. Ale faktem jest, że owszem, możemy spierać się o niuanse liczenia tutaj albo niuanse poszczególnych ordynacji, ale faktem jest, że wyborcy po prostu te siły rządzące odrzucili i to odrzucili z... Oczywiście trudno znaleźć wspólny mianownik dla krajów tak bardzo różnych jak, nie wiem, Francja, Wielka Brytania czy Rumunia i Stany Zjednoczone, ale odrzucili w dużym stopniu przez swoje subiektywne, ale i też głęboko uzasadnione, negatywne odczucia po kryzysie inflacyjnym, słowem przez swój pesymizm do zdolności sił głównego nurtu do zarządzania tymi wielkimi procesami gospodarczymi lub odnalezienia się w tym, o czym mówiłem jeszcze przed chwilą, czyli w tej nowej rzeczywistości rozjeżdżającej się, bardziej warstwowej, stopniowanej globalizacji. Okazało się, że wyborcy po prostu bardzo surowo oceniają to, jak te rządy są w stanie sobie z tym poradzić. Oczywiście tutaj nie będzie lepszego przykładu niż Stany Zjednoczone, także dlatego, że jak to ze Stanami Zjednoczonymi bywa, jest to przykład najlepiej opisany, zbadany, pomierzony i obudowany całym olbrzymim korpusem danych i o tym nie będę się powtarzał, bo mówiliśmy w co najmniej kilku programach w tym roku, ale na pewno Stany Zjednoczone dowiodły tego lepiej niż jakikolwiek inny kraj. To znaczy pozornie dobre z zewnątrz dane z gospodarki dotyczące wzrostu produktu krajowego brutto, malejącego bezrobocia czy większej podaży miejsc pracy ukrywały niezwykle negatywny obraz tej gospodarki dla zwykłego gospodarstwa domowego, w szczególności takiego, które miało się lepiej dzięki wszystkim tym programom pomocowym wdrożonym w czasach pandemii COVID, a które po usunięciu czy wygaśnięciu tych programów znowu stanęło na progu, nawet jeśli nie nędzy, to w sytuacji życia, jak to mówimy, od pierwszego do pierwszego. Stany Zjednoczone nie były jedynym takim krajem. Oczywiście wyborcy surowo ocenili kilkanaście lat partii konserwatywnej Torysów w Wielkiej Brytanii, powierzając władzę cokolwiek mało charyzmatycznemu i wizjonerskiemu liderowi partii pracy, jakim jest Sir Keir Starmer. To samo stanie się pewnie za chwilę w Niemczech, gdzie kryzys związany z coraz bardziej widoczną jakby zapaścią czy zastojem w przemyśle, stojącymi w miejscu, czy wręcz malejącymi płacami realnymi i wyższymi kosztami energii w połączeniu z brakiem jakiegoś szerszego geopolitycznego pomysłu, który dotknął Niemcy, zaciąży na kadencji Olafa Scholza i skończy się najprawdopodobniej podmianką na rządy prawicowej, jeśli nie prawicowej, szerokiej koalicji. I pewnie nie inaczej. No, do tego już ta Rumunia, którą wymieniliśmy, czy tylko
umoc... A tu jeśli pozwolisz, to tu wejdę ci w słowo w sprawie Niemiec, no bo w Niemczech możemy mieć powtórkę mimo tej tendencji, o której mówisz, możemy mieć powtórkę w pewnym sensie z Francji. To znaczy może się okazać, i tak by wskazywały sondaże, że ponieważ wciąż pozostaje w izolacji AfD, które byłoby naturalnym partnerem koalicyjnym, jak spojrzymy na sondaże, naturalnym partnerem koalicyjnym CDU-CSU, no ale być nie może, bo na razie przynajmniej ono wciąż jest otoczone kordonem sanitarnym, tak jak Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen we Francji. Ja uważam, że tego kordonu sanitarnego nie da się już przez kolejne dziesięciolecia utrzymywać. To się po prostu musi w najbliższych latach zawalić. Ale na razie jeszcze pewnie nie. To może być tak, że układ się znów obroni, ten, który jest do tej pory, i będziemy mieli bardzo niewydolną pewnie i bardzo chwiejną koalicję. No, jak spojrzymy na sondaże, to kogo? No, to by była znowu koalicja od prawej do lewej, mówiąc umownie, czyli CDU-CSU plus SPD. Tak by wynikało z sondaży, być może z dodatkiem FDP jeszcze, które tam notuje jakiś niewielkie poparcie, ale być może byłoby do tego potrzebne. No i tak, no i wtedy jest pytanie, czy znów taki Bundestag przetrwa w tej zwłaszcza sytuacji bardzo trudnej dla Niemiec kolejne 4 lata, czy może raczej nie, bo myślę, że jest duża szansa, że przetrwa nie całą kadencję, ale na przykład tylko połowę.
Dokładnie tak. No, cóż to powiedzieć, no. Mądrego to zawsze miło posłuchać. No, zgadzam się, bo sam miałem to powiedzieć, że jest dokładnie. Stoimy w obliczu bardzo analogicznej, o powiedziałbym, symetrycznej sytuacji po obu stronach francusko-niemieckiej granicy. Również z wykorzystaniem, no właśnie, bo tu musimy przejść być może do kolejnego trendu. Również z wykorzystaniem być może takich, jakby to ładnie ująć, pozawyborczych mechanizmów odsunięcia perspektywy przejęcia władzy przez siły uznawane za skrajne. Bo to widzimy w Rumunii, to dzieje się niejako cały czas na bieżąco w Gruzji, Mołdawii. Pytanie brzmi, w jakich jeszcze innych krajach zobaczymy sięgnięcie. No, we Francji to się działo w zgodzie z prawem, aczkolwiek teraz przyszłość Marine Le Pen stoi pod znakiem zapytania w związku z zarzutami finansowymi, które mogą stanowić dla niej poważną przeszkodę. Ale widzimy to odtwarzające się w coraz to kolejnych krajach, gdzie główny nurt polityki, czy te, jakby to powiedzieć, establishmentowe, osadzone, ugruntowane partie, po tym jak dostały łupnia w 2015 roku, bojąc się analogicznej porażki 10 lat później, szukają sposobów, by jakoś te władze zacementować lub po prostu ograniczyć proces demokratyczny na tyle, czy obudować go tyloma bezpiecznikami, by tak zwani populiści nie mogli ponownie tej władzy zdobyć.
Dobrze, że powiedziałeś tak zwani populiści, bo też mam wrażenie, że termin populizm jest stosowany bardzo wybiórczo i na ogół po prostu określa tego, kto jest twoim przeciwnikiem w tym pojedynku politycznym. To ja teraz powiem o tendencji z dziedziny, którą my się rzadko zajmujemy w naszym programie, czyli z dziedziny technologicznej, ale kiedy zastanawiałem się nad tendencjami z minionego roku z perspektywą na przyszłość, to pomyślałem, że koniecznie muszę o tym powiedzieć, bo to wywołuje też mój coraz większy niepokój. Mam na myśli wykorzystanie sztucznej inteligencji. A zmotywowała mnie do tego również wiadomość, którą przeczytałem kilka dni temu, że przed konsekwencjami rozwoju sztucznej inteligencji przestrzega jeden z jej, no jeśli można tak powiedzieć, ojców, Geoffrey Hinton, laureat Nagrody Nobla, który w roku 2023 zrezygnował z pracy w Google, między innymi właśnie z powodu tego, jak Google zabierał się do sztucznej inteligencji. No i właśnie pan Hinton stwierdza, że w ciągu jego zdaniem najbliższych 30 lat możliwe jest, że ludzkość w ogóle zostanie przez sztuczną inteligencję wytępiona. I ja bym jeszcze jakiś czas temu, powiedzmy 10 lat temu, to na pewno, nawet 5, powiedział, że to jest fantastyka naukowa i oczywiście bardzo fajna, taka z gatunku Artura C. Clarka albo z gatunku Filipa K. Dicka, ale dzisiaj to już bym taki pewny nie był. Obserwuję, co się działo w tym roku, który rzeczywiście był, i to obserwuję z punktu widzenia laika, to znaczy zwykłego użytkownika, osoby trochę zainteresowanej rzeczywiście technologiami, no ale nie jestem jakimś specjalistą od sztucznej inteligencji, nawet jeżeli chodzi o jej wykorzystywanie. Obserwuję, co się dzieje. No i to, co ja widzę, to po pierwsze bardzo dynamicznie, no wręcz pędzący wyścig o to, żeby kolejne giganty technologiczne prezentowały, czy o zaprezentowanie własnego modelu, coraz doskonalszych modeli sztucznej inteligencji. Z mojego punktu widzenia, jako zwykłego użytkownika, wygląda to dziwnie, bo z jednej strony ciągle czytam o tym, że a to Google, a to Facebook pracuje nad takim modelem. Oczywiście mają to być komercyjnie dostępne modele, modele dostępne dla wszystkich, może w trochę prostszej postaci, dla płacących w bardziej skomplikowanej, ale jednocześnie ja ze swojego punktu widzenia nie bardzo widzę użyteczność tych narzędzi. Te narzędzia znajdują się w coraz większej liczbie różnego rodzaju aplikacji i oprogramowań. Sam mam kilka aplikacji, w których takie moduły sztucznej inteligencji już są umieszczone i mam wrażenie, że one są tam umieszczone na siłę, że mnie to w niczym nie pomaga. Kiedy próbuję sięgnąć po takie narzędzie, to na ogół się zawodzę. To znaczy, na ogół ono nie spełnia moich oczekiwań. I nie wiem, czy to jest dlatego, że moje oczekiwania są nietypowe, czy dlatego, że te narzędzia są jeszcze bardzo słabe, czy może dlatego, że to są słabsze modele, które są dostępne na poziomie normalnego konsumenta. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że ten wyścig, napędzany oczywiście no, potrzebą osiągnięcia zysku, komercyjnego sukcesu, bo na tym polega biznes, może prowadzić do dosyć niebezpiecznych skutków. No bo przecież nieuchronnie coraz doskonalsze, może te najdoskonalsze z dostępnych modeli sztucznej inteligencji znajdą się w zastosowaniu wojska. No i tutaj już możemy się zacząć poważnie zastanawiać, na ile będzie to bezpieczne. Przypuszczam, że wkrótce będziemy mieli autonomiczne urządzenia wykorzystywane przez kolejne armie, które nie będą już polegały na sterowaniu przez człowieka, a wyłącznie na podaniu jakiegoś ogólnego zadania. No i co wtedy takie, nie wiem, armie dronów, no to już zaczynam mówić językiem takim jak z raportu mniejszości Filipa K. Dicka, czy jeżeli ktoś film oglądał, też zresztą znakomity, no ale tak to wygląda. Jak będą się takie automaty zachowywały na polu walki? To jest też pytanie. Czy,
Ale to
no,
się już dzieje,
przepraszam.
przepraszam ci najmocniej, ale firma Palantir chwali się tym, że przetestowała takie urządzenia w Ukrainie i że doświadczenia płynące z tych testów są bardzo optymistyczne. Izrael testuje dwa systemy, Hasbora i Lavender, opisane przez dziennikarzy, między innymi 972 972 Magazine, ale także i w najnowszej publikacji zaledwie kilkadziesiąt godzin temu Washington Posta, służące do identyfikowania celów, tak? Przez tak zwaną sztuczną inteligencję. Pierwsze karabiny przeciwdronowe, sterowane, no właśnie, znowu algorytmicznie, również już są opublikowane w wersji prototypowej i pokazywane na targach. I zakładam się, że pewnie któryś z nich już gdzieś tam jeździ po Ukrainie, tylko nie jest to ogłaszane dokładnie w momencie, w którym o tym rozmawiamy. Stąd muszę poprosić cię o cofnięcie się o krok. To nie jest tak, że ty mówisz językiem fantastyki. Odwrotnie. Ta przyszłość już tu z nami jest, nawet
A
jeśli, jak
no
mówisz, ma
właśnie,
nierówno
a
rozłożone.
nie wiem, czy pamiętasz, był taki eksperyment, można było się, samemu można było się przetestować. Nie wiem, czy ta strona internetowa ciągle działa. Ona miała za zadanie pokazać, jakie są preferencje człowieka prowadzącego samochód, to znaczy, jakich wyborów dokonałby człowiek prowadzący samochód w obliczu sytuacji podbramkowej, czyli na przykład, żeby ominąć człowieka na jezdni, musisz zaryzykować, że sam będziesz miał wypadek, w którym będziesz poszkodowany tylko ty, albo w innym wariancie jedzie z tobą rodzina. No i co zrobisz? Czy przejedziesz tę osobę na jezdni, czy wykonasz ten manewr? I to są dylematy człowieka, ale to doświadczenie miało na celu pokazanie, jakby to wyglądało, jaka jest różnica w przypadku pojazdu autonomicznego, który będzie podejmował decyzje na podstawie jakichś zaprogramowanych mu algorytmów. I tutaj, kiedy mówimy o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w tej najbardziej czułej sferze, czyli na polu walki, no to ja też potrafię sobie wyobrazić takie sytuacje. A co zrobi sterowany sztuczną inteligencją jakikolwiek automat wyposażony w broń, jeżeli zobaczy, że żołnierz z przeciwnej strony, żołnierz człowiek się poddaje. Tak? Jak zareaguje? No to jest zasadne pytanie w tym momencie. Jak to jest zaprogramowane? Czy to jest zaprogramowane na sztywno, czy też jest zaprogramowane elastycznie? A jeśli elastycznie, to jaka będzie decyzja takiego automatu? To już, no naprawdę, my mówimy o rzeczach, które jeszcze 15 lat temu byłyby w sferze kompletnej fantastyki. I stąd mój niepokój i zastanawiam się, no czy w 2025 roku, i tu nie znam, nie znam odpowiedzi, nie siedzę w tym na tyle mocno, czy nastąpi jakieś przyhamowanie, to znaczy, czy będzie jakieś takie cofnięcie się, że o, może za daleko w tym kierunku idziemy, czy też nie. Oczywiście rozmawialiśmy tutaj kilkakrotnie o tendencjach europejskich, o tym, że Europa próbuje bardzo nieudolnie regulować zastosowanie sztucznej inteligencji, jednocześnie w ogóle nie będąc na tym rynku potentatem, to znaczy, no tak naprawdę Europa jest w ogóle w tyle i za Chinami, i za Stanami Zjednoczonymi generalnie. O tym jeszcze za chwilę będę mówił, ale w dziedzinie sztucznej inteligencji oczywiście również. No i co? No my sobie wprowadzimy jakieś regulacje, a one i tak będą dotyczyły tylko Europy, a nie tych rynków, gdzie sztuczna inteligencja rozwija się najszybciej. Stąd mój niepokój głęboki.
Ja muszę zacząć tę odpowiedź na ten wątek od polecenia cyklu rozmów, które zrealizowałem dla Fundacji Panoptykon, poświęconych właśnie tak zwanej sztucznej inteligencji w jej różnych wcieleniach, przede wszystkim rozumianej jako zjawisko polityczne, a nie tylko technologiczna moda, nie tylko jako okazja dla inwestorów, nie tylko jako strach rodem z, no właśnie, powieści i filmów dystopijnego science fiction, ale przede wszystkim jako zjawisko polityczne, które zmienia naszą relację z władzą, która wpływa na nasze stosunki społeczne, która jest już nie w fantastyce naukowej, ale w naszej rzeczywistości stosowana do, mówiąc wprost, rządzenia nami, ponieważ wdrażana jest także w szeregu systemów usług publicznych na całym świecie. Bardzo gorąco zachęcam w wolnej chwili, żeby zajrzeć na stronę Fundacji Panoptykon i przeczytać chociażby jedną z tych rozmów, które robiłem z takimi nazwiskami jak Cathy O'Neill, Paris Marx, Dan McQuillan, czy Ambakak i wieloma innymi ludźmi, którzy zajmują się tym zjawiskiem zawodowo. Bo ja mam wrażenie, że jeżeli rozmawiamy o AI, to byliśmy świadkami chyba dwóch gdzieś tam równoległych, czy równie istotnych zjawisk w roku 2024. To znaczy dalszej wznoszącej fali hype'u, to znaczy okazało się, że to, o czym mówiłem jeszcze rok temu, czyli że ten być może szczytowy moment jest tuż się nie zrealizowało, bo ta fala hype'u, mody czy bańki, jakkolwiek by to nazwać, dalej jest i wzrasta, ale zarazem mieliśmy do czynienia, w moim przekonaniu, z jeszcze większą niż kiedykolwiek wcześniej presją, zauważ, na to, by to rządy zaczęły inwestować w technologie oparte na zaawansowanych algorytmach, słowem, by wzięły tę technologię pod swój parasol i włączyły ją do logiki rywalizacji wielkich mocarstw. To jest w jakimś sensie nowość. Jeszcze gdy rozmawialiśmy o czacie GPT i wielkich modelach językowych w roku 2022, 2023, to cały czas rozmawialiśmy o tym jako o przede wszystkim technologicznej innowacji i pewnym przełomie w rozwoju konkretnej technologii. Dziś rozmawiamy o tym raczej w ramach, które zostały nam narzucone, co ciekawe, przez samą tę branżę. Mianowicie ramach, które mówią o tym, że to państwa demokratyczne muszą inwestować w AI, bo jak tego nie zrobią, to wyprzedzą nas Chiny, a jak wyprzedzą nas Chiny albo Rosja, to nie wiadomo, co się stanie i w związku z tym musimy jak najwięcej na tę technologię łożyć. Polska znalazła się być może w jakimś takim szczególnym czy paradoksalnym momencie, miejscu na przecięciu tych tendencji, bo z jednej strony jesteśmy państwem, które świadomie wycofuje się z inwestycji w dalece mniej skomplikowane rzeczy, jak chociażby budowa czy zaprojektowanie samochodu elektrycznego, a jednocześnie mami swoich obywateli tym, że będzie jakieś polskie AI i że będziemy liderem rozwoju tej technologii w sytuacji, w której po prostu nie ma środków na rozwijanie podobnych autonomicznych modeli, nie tylko w Polsce, ale nie ma ich w Europie.
Stąd tu tylko, przepraszam, uzupełnię, bo to było dosyć komiczne, że nie tylko pan Karol Nawrocki, no to jeszcze jakoś tam powiedzmy brzmiało, choć on nie wiem, czy ma jakieś duże pojęcie na ten temat, ale mówił w swoim inauguracyjnym wystąpieniu o sztucznej inteligencji, ale mówił o niej również Jarosław Kaczyński, co już w ogóle, no przepraszam, w ustach lidera lat 70, ile on ma, 6 już ma? Chyba tak. W ustach lidera 76 czy 75 lat, który no dopiero niedawno założył i to przez pośrednika konto na X-ie, którego przecież sam nie prowadzi, no to brzmiało już trochę karykaturalnie.
Ale mówił i o tym Rafał Trzaskowski, co dowodzi mojej tezy, która mówi, że przekonanie o tym, że Polska, ale i że każde państwo musi inwestować w technologię tak zwanej sztucznej inteligencji, stało się we współczesnej debacie publicznej swego rodzaju powszechnikiem, który w ogóle nie jest kwestionowany. Tak? I to jest jedna z tych tendencji, o których w 2024 roku moim zdaniem warto wspomnieć. Nie tyle, że AI stało się jakby codziennym elementem naszych dyskusji, ale raczej, że ta presja na rządy, która mówi, że trwa wyścig zbrojeń sztucznej inteligencji, w którym musimy wziąć udział, stała się niekwestionowanym prawidłem dyskusji publicznej. Mało kto, i dlatego robienie tego cyklu wywiadów było dla mnie taką intelektualną przygodą i fajnym doświadczeniem, mało kto ma odwagę to zakwestionować. Mało kto ma odwagę powiedzieć, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak dobry model inwestycji w AI dla państw małych i średnich. Bo one nigdy nie będą w stanie na przykład wziąć udziału na własnych prawach w tym wyścigu. Mało kto ma odwagę powiedzieć, że jak zrobił to w rozmowie ze mną Ali Al-Khatib, powiedzieć, że AI rozumiane jako projekt polityczny służy usuwaniem demokratycznych checks and balances, zabezpieczeń i przenoszeniem po prostu władzy od jednostek do scentralizowanych modeli napędzanych po prostu przez wysoce zaawansowaną technologię będącą w rękach nielicznych. Analogicznie mało kto ma odwagę powiedzieć, tak jak zrobił to w rozmowie ze mną Dan McQuillan, że zaakceptowanie działającego i skutecznego AI oznaczałoby zaakceptowanie rzeczy, na które w demokracji zgodzić się trudno, to znaczy powszechnej inwigilacji obywateli, zgody na to, że wszystkie nasze dane i całe nasze życie staje się de facto materiałem do szkolenia skomplikowanych algorytmów, a wymagające, trudne i nieoczywiste decyzje na temat naszego życia podejmowane są przez bezosobowe modele, których logiki nie sposób poznać, ponieważ z samego swojego mechanizmu działania wymagają one tego, by nie dało się zrozumieć, jak dochodzą do poszczególnych wniosków czy konsekwencji, bo to uczenie maszynowe po prostu, czy sieci neuronowe tak działają, że gdyby człowiek rozumiał, jak one dochodzą do swoich wniosków, to nie byłyby tak skuteczne. Wszystko to jest...
Tutaj rzeczywiście głęboko chylę czoło za te rozmowy i za wskazanie tych ryzyk, o których faktycznie w polskiej debacie właściwie w ogóle się nie wspomina. To jest ta sztuczna inteligencja, słusznie to zauważyłeś, jest traktowana jako jeszcze totem. Jeden taki klocek, taki totem, który się dorzuca do tych rytualnych wystąpień, no wiadomo, tam Polska, ten, no to może człowieka na księżyc nie wyślemy, panie, ale tu naszą polską sztuczną inteligencję będziemy mieli. Natomiast ja wskażę tylko na jedno z takich zastosowań dokładnie ilustrujących to, o czym powiedziałeś, o którym się od kilku lat w Unii Europejskiej mówi i które wzbudza duże kontrowersje. Mówię tutaj o rozporządzeniu, które ma zakładać filtrowanie komunikacji elektronicznej, czyli praktycznie koniec z komunikacją szyfrowaną. Ono ma jako założenie pomagać w walce z materiałami wykorzystującymi dzieci, ale tutaj było ogromnie dużo wątpliwości, czy faktycznie o to chodzi, czy rzeczywiście trzeba to takimi środkami robić. Te wątpliwości miał również polski zresztą rzecznik, europejski rzecznik ochrony danych osobowych, chyba tak to się nazywa ta funkcja, pan Wiewiórowski bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. I dokładnie tam właśnie modele sztucznej inteligencji miały być wykorzystywane, natomiast no, obrońcy prywatności, również ci z Parlamentu Europejskiego, bo tam były duże wątpliwości wśród europosłów, wskazują, że no, to oznacza de facto filtrowanie całej naszej komunikacji przez sztuczną inteligencję. A jak ona działa i jak działają algorytmy, to się możemy też przekonać na przykładzie firm technologicznych, które te algorytmy do filtrowania już wykorzystują. Czyli jeżeli ktoś ma Facebooka, to wie, że może wstawić tam na przykład dzieło klasycznego malarstwa, powiedzmy XVI-wiecznego, i za chwilę ten post zostanie przez Facebooka skasowany pod pretekstem, że pokazuje nagość, no bo algorytm z jakiegoś powodu nie odróżnia klasycznego dzieła malarstwa od materiału pornograficznego. No to jest oczywiście tylko taki przykład, ale dokładnie ta tendencja i to zastosowanie, o którym mówisz, jest bardzo niepokojące, przynajmniej dla mnie.
Oczywiście, a tu mówimy tylko o... No właśnie, nasze codzienne doświadczenie, dobrze, że do tego nawiązałeś we wstępie, nasze codzienne doświadczenie z algorytmami tak zwanej sztucznej inteligencji nie jest przesadnie optymistyczne. To znaczy, sztuczna inteligencja w naszym codziennym życiu dowozi jako swego rodzaju wielce imponujący bazarowy trik. A, powiedzmy komputerowi, żeby tutaj napisał dla nas wierszyk, albo żeby wygenerował obrazek Jarosława Kaczyńskiego z kotem, ha, 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 albo żeby zrobił coś równie głupawego i zabawnego, i wtedy dostajemy, albo żeby rozwiązał za nas zadanie domowe, albo napisał konspekt pracy maturalnej czy CV, no i dostajemy wtedy niezwykle imponujące na takim trywialnym poziomie wyniki. Ale zarazem, gdy zaczynamy widzieć, jak te algorytmy filtrują treści i jak zarządzają rzeczami dużo ważniejszymi, czyli na przykład wolnością słowa, albo na przykład tym, komu się w Stanach Zjednoczonych należy ubezpieczenie zdrowotne i refundacja jakiego zabiegu, albo profilowaniem bezrobotnych, albo profilowaniem migrantów i podróżnych, to okazuje się, że to nasze doświadczenie jest dużo bardziej niepokojące. A jednak nie wiedzieć czemu, wiedzeni obietnicami przemysłu i sektora technologicznego, jesteśmy skłonni powierzyć tym samym systemom, o których wadliwości przekonujemy się na co dzień, decyzje dotyczące nieomal życia i śmierci. A czasami wręcz dosłownie życia i śmierci, gdy mówimy o systemach autonomicznych. Moim zdaniem tego w tej dyskusji jest za mało. Jeżeli ludzie będą mnie krytykować, pisać, że jestem po prostu strasznym, wstrętnym wstecznikiem, luddystą, bałwanem i zwolennikiem Kaczyńskiego, ale nie Jarosława, tylko Teda, Una Bombera, no to trudno, niech tak piszą, ale ktoś musi zwracać uwagę na te po prostu elementy, które z tej pięknej, suflowanej nam przez wielkie technologiczne korposy bajki się wyłamują. A tak po prostu jest. Doświadczenie nas wszystkich z tymi systemami pokazuje ich zawodność i co więcej każe, jak słusznie to zrobiłeś na początku, zadać pytanie o ich użyteczność. Ja nie mam złudzeń, że te systemy, które dostarczają firmy typu, nie wiem, dajmy to nawet Palantir, tak? Do logistyki i zarządzania na przykład zamówieniami są użyteczne w globalnej branży spedycyjnej. Gdyby nie były, to Amazon nie ładowałby w to dziesiątków miliardów dolarów, tak? Oczywiście, że są. Tak, tak samo jak nie mam wątpliwości, że algorytmy służące do na przykład analizy obrazów, do obrazowania medycznego potrafią być bardziej skuteczne, czy bardziej efektywne niż człowiek, chociaż to też Harvard to zbadał pod pewnymi wyjątkami, pod pewnymi warunkami oczywiście. Natomiast faktem jest, że z tego jeszcze, że globalne wspomagane technologią wróżbita, a tym dzisiaj jest generatywna sztuczna inteligencja i wielkie modele językowe, nie myli się w 99% przypadków, nie oznacza jeszcze, że chciałbym powierzyć pilotowanie samolotu albo prowadzenie operacji na otwartym sercu wróżbicie, który ma dość dobre wskaźniki skuteczności, a nie zawodowemu pilotowi czy chirurgowi.
Nie wiem, czy z tymi 99% to nawet nie przesadziłeś. Ale teraz przechodzę do ostatniego wątku. Nie wiem, czy można to nazwać tendencją, no przynajmniej na mojej liście to jest ostatni wątek, to znaczy Ukraina. No bo o Ukrainie tutaj mówiliśmy na razie epizodycznie, to jest różnie można nazwać, sprawa, problem, oczywiście wojna, ludzka tragedia, która się ciągnie od 2022 roku i bardziej zadałbym pytanie nie co się działo w 2024, bo w gruncie rzeczy działo się niewiele, to znaczy Rosja się trzyma, Ukraina jakoś też się trzyma, nie wygrywa, to już widać, przynajmniej przy takim zasilaniu z Zachodu, jakie dostaje, nie wygrywa, to znaczy nie wypiera Rosjan ze swojego terytorium. W najlepszym wypadku można doprowadzić do stagnacji. Tutaj inwazja na okręg czy obszar wokół Kurska niewiele zmieniła pod tym względem. Natomiast bardziej bym stawiał pytanie, co w 2025 w tym wypadku? Czy zobaczymy doprowadzenie do zakończenia gorącej fazy walk i przejście do fazy uzgadniania jakoś na nowo, układania jakoś na nowo ładu, nie tylko na Ukrainie, no ale też w dużej mierze na świecie, również za sprawą prezydentury Trumpa, czy nie? I prawdę mówiąc, ja sam odpowiedzi na to pytanie nie znam, bo no, klucze do tej sprawy trzyma Władimir Putin. Czy Donald Trump będzie w stanie przedstawić ofertę tak korzystną, żeby Rosjanie uznali, że bardziej opłaca im się ją przyjąć niż dalej walczyć. No to jest oczywiste, przepraszam za truizm, ale na tym polega sytuacja, w której udaje się doprowadzić do rozejmu czy zawieszenia broni, już nie mówiąc o pokoju. Po prostu obie strony muszą mieć przekonanie, a zwłaszcza ta strona, która bardziej zyskuje prowadząc dalej wojnę, musi mieć przekonanie, że jednak więcej w tym momencie zyska siadając do stołu rokowań. I właściwie zastanawiam się, czy coś takiego Donald Trump jest w stanie Rosjanom przedstawić. On miał taką propozycję, chyba zasadniczą z punktu widzenia strategicznego spojrzenia Kremla na własną sytuację, czyli propozycję zamrożenia na dwie dekady możliwości przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No tylko pytanie, czy to jest rzeczywiście kusząca oferta, skoro chyba jasne jest również dla Władimira Putina, że przystąpienie Ukrainy do NATO tak czy owak, przynajmniej przez dekadę, jeżeli nie dłużej, jest zupełnie nierealne, chociażby z powodu stanowiska niektórych krajów należących do sojuszu, a jak wiadomo, przyjęcie nowego państwa do sojuszu wymaga zgody wszystkich. Więc tutaj mam wątpliwości i zaczynam się wahać. Myślałem jeszcze do niedawna, że rok 2025 będzie oznaczał zakończenie gorącej fazy walk na Ukrainie. Dzisiaj nie jestem już tego taki pewny, przede wszystkim dlatego, że mam wątpliwości, czy Rosjanie uznają, że to im się opłaca.
Ja zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej, ale ja przed naszym dzisiejszym spotkaniem prześledziłem swoje własne prognozy i uwagi z podsumowania roku 2023, które opublikowałem na swoim Substacku, dymek.substack.com dla tych, którzy nie znają. I wiesz, z przerażeniem albo z satysfakcją, zależy jak na to patrzeć, odkryłem, że wiele z tych diagnoz należałoby po roku powtórzyć. I jedną z nich była ta dotycząca Ukrainy, a przede wszystkim być może zmieniającego się dyskursu wokół Ukrainy, tego jak ci, którzy wierzyli w pewną idealistyczną wizję stosunków międzynarodowych, szybko ten ideowy spór przegrali, ale też jak bardzo nieskłonni byli do wycofania się z zajętych raz przez siebie pozycji i jak bardzo ci, którzy stali gdzieś na bardziej realistycznych pozycjach, mieli rację, a kolejne wydarzenia po prostu wbrew jakby też propagandzie, która zdominowała dyskusję w naszych mediach o tym konflikcie, kolejne wydarzenia dowodziły ich jakby słuszności czy trzeźwości osądu. Jako że napisałem to w 2023 roku, to nie wiem, czy wypada to powtarzać, ale tylko...
Powtarzaj śmiało.
Oczywiście, że mieliśmy rację, oczywiście. Nie wiem, trochę się droczę, ale tylko trochę. To powiedzieć można tyle, że jeżeli czegoś dowodzi to, co stało się w roku 2024, to tego, że zamierzenia Stanów Zjednoczonych wobec tego konfliktu od początku zostały dość czytelnie, tylko nikt tego nie chciał słuchać, zdefiniowane przez prezydenta Joe Bidena i jego linia pozostała w tym wymiarze niezmienna. Jego celem było nie doprowadzenie do III wojny światowej i nie uwikłanie amerykańskich wojsk w ten konflikt i nie ryzykowanie życiem amerykańskich żołnierzy, a w drugim kroku zamerykanizowanie zysków z tej wojny i zeuropeizowanie kosztów. Wszystkie te trzy cele realizowane były, powiedziałbym, z dość zabójczą, przede wszystkim dla Ukraińców i w pewnym sensie również i Rosjan konsekwencją. Rok 24 nie był tu innym. W jakimś sensie widzimy tylko to, że światowa opinia publiczna, a przede wszystkim polska opinia publiczna, plastycznie zmienia swoje stanowisko w odniesieniu do tego, kto tym nowym lokatorem Białego Domu będzie, bo dziś, jak pewnie i ty zauważyłeś, konsensus, czy taki głos środka, czy nawet w pewnym wymiarze już głos głównego nurtu, mówi, że no przecież oczywiście, że pewne negocjacje są nieuchronne, no jasne, że Ukraina nie może walczyć w nieskończoność, no przecież wszyscy wiedzieliśmy, że prezydent Trump tak naprawdę nie jest wielkim zagrożeniem dla Ukrainy. On będzie dobry dla Ukrainy, tylko jak ta Ukraina się trochę posunie, no a ten Zełenski to też nie ma nieskończonego kapitału zaufania. Może lepiej, żeby teraz się dogadywał, niż przeciągał to dalej. I tak dalej, i tak dalej. Jest to jeden z tych momentów, w których nie wiem, czy po prostu wypada dalej jakby powtarzać samemu po sobie. Ty twierdzisz, że wypada, a ja po prostu stwierdzę, że cóż, można było to naszkicować w roku 23. W 24 niewiele nowego do tej panoramy można dodać. Ja napisałem, że prezydent Biden będzie pod presją, żeby w jakimś wymiarze ten konflikt wygaszać, niezależnie od tego, czy będzie miał drugą kadencję, czy nie. Ale też zarazem wygaszać nie oznacza jednoznacznie na przykład kończyć, bo też powinniśmy pożegnać się z taką złudą. Ja o tym mówiłem chyba w naszym jednym z odcinków wakacyjnych czy wczesnojesiennych. Też z taką złudą udanych negocjacji w 24 albo 48 godzin, albo jakiegoś takiego czystego cięcia, albo to też są wszystko pewne fikcje. Mówiąc wygaszać, jakby mam na myśli raczej domykanie pewnych wątków, wiązanie, znowu przepraszam za anglicyzm, niezawiązanych końców, to tied ends mi się tu wkradło, domykanie pewnych procesów, które się zaczęły. Jeżeli dojdzie do normalizacji z Rosją, a na horyzoncie jakimś takim, powiedziałbym, średniookresowym ona jest, to niekoniecznie warunkiem wstępnym tej normalizacji musi być jakieś takie tutaj czyste cięcie. Może właśnie być niestety dla wszystkich w jakimś sensie w Europie trochę tak, że czystego cięcia nie będzie, a tlący się konflikt będzie, jak bardzo brutalnie by to nie brzmiało, poręcznym narzędziem dla wszystkich, by to status quo zacementować i później co najwyżej przeciągać linę w tę czy drugą stronę.
Kończąc w takim razie nasze podsumowanie, czy myślisz, że jeżeli będziemy, czy właściwie jeżeli, złego trybu użyłem, bo powinienem powiedzieć, kiedy będziemy za rok podsumowywać 2025, to myślisz, że będziemy rozmawiali o konflikcie ukraińskim jako zamrożonym, czy będziemy rozmawiali o nim jako o wciąż trwającym?
Jedno nie wyklucza drugiego. Zamrożony konflikt ma to do siebie właśnie, że jest podatny na szybkie rozmrożenie. A co więcej, no, wydaje mi się, że dla Federacji Rosyjskiej to też może być narzędzie dalszej presji i też jakby argument w ewentualnych dalszych, jakby to powiedzieć, dalsze narzędzie szantażu, ewentualne rozmrożenie tego konfliktu, więc ja mam wrażenie, że tutaj te dwie rzeczy się po prostu zupełnie nie wykluczają. Analogicznie było, zobacz, to też coś, o czym mówiliśmy w tym roku, z wojną domową w Syrii. Ona się wszystkim wydawała zamrożona do połowy grudnia 2024 roku. Tak? A jednak okazało się, że stan jest dalece bardziej płynny niż na to owe zamrożenie by wskazywało i proces normalizacyjny z Basharem al-Assadem. Tu obawiam się, może być podobnie. Ja uważam, nie mamy na to dzisiaj czasu, ale ja uważam, że tutaj coraz więcej nie analogii z II wojną światową, nie analogii z I wojną światową, ale z II i III wojną indochińską by było na miejscu, ale to naprawdę temat na inną dyskusję.
No, wielu rzeczy jeszcze w tym odcinku nie poruszyliśmy, wielu tendencji, które można by wychwycić dajmy na to, co dalej z wokizmem na świecie, skoro w Stanach Zjednoczonych chyba wydaje się być w odwrocie, albo co dalej właśnie z Bliskim Wschodem, to też jest pewna tendencja albo stabilizacyjna, albo antystabilizacyjna. Mam wrażenie, że 2024 rok był rokiem destabilizacji. No ale pewnie o tym wszystkim będziemy rozmawiać właśnie w 2025 roku, więc mnie pozostaje złożyć naszym widzom najserdeczniejsze życzenia, żeby w tym roku wszystko dobrze się im układało i żeby było jednak w miarę stabilnie. No i dla ciebie, Kuba, również takie same życzenia, samych sukcesów, także w podcaście Dwie lewe ręce dla ciebie i dla twojego, że tak powiem, sparring partnera, Marcina Giełzaka. Wszystkiego najlepszego.
Wiedziałem, że słowo towarzysz nie przejdzie ci przez gardło, ale dziękuję także w imieniu Marcina za te przemiłe życzenia. Ja również życzę tobie samych sukcesów zawodowych w rozwoju kanału. I cóż, to zawsze są trudne życzenia, gdy składa się je publicyście, bo gdy życzy się komu dużo pracy, owocnej pracy i wszystkiego dobrego, to oznacza razem, że na świecie będzie działo się źle, bo nasza praca i nasze obłożenie obowiązkami jest, powiedziałbym, odwrotnie proporcjonalne do tego, jak dobrze ma się świat. Czyli im gorzej się ma, tym nam się lepiej wiedzie. Stąd jestem tutaj ostrożny w tych życzeniach, ale z całą pewnością wiem, że sobie doskonale poradzisz. Również z tego powodu życzę ci wielu muzycznych wzruszeń i domowego szczęścia oraz powodzenia na strzelnicy.
Bardzo ci dziękuję, zwłaszcza za te ostatnie życzenia. A my widzimy się w kolejnym takim już normalnym, regularnym programie Warzecha i Dybek. Bardzo państwu za dzisiaj dziękujemy. Łukasz Warzecha.
I Jakub Dymek. Dziękuję. Szczęśliwego, owocnego, pełnego sukcesów nowego roku.
Wszelkiej pomyślności.